A o czym u nas dziś? Rosja pomimo trudności w wojnie na Ukrainie nie rezygnuje ze swoich planów agresji na państwa wschodniej flanki NATO, w tym na Polskę. Były prezydent Rosji, obecnie jej premier, Dmitrij Miedwiediew, na łamach rosyjskiej prasy ostrzegł Polskę, że może ona stracić swoją państwowość, jeśli nie zmieni obecnego kursu polityki zagranicznej. Miedwiediew określił też Polskę mianem, i tu cytat, historycznego wroga, oraz dodał, że historia nieraz wydawała bezlitosny werdykt na aroganckich Polaków. A my pytamy, czy to tylko puste groźby, a może śmiertelnie poważne zagrożenie? A jeśli tak, jak Polska może się na nie przygotować? Oto zapytałem wybitnego geostratega, znawcę wschodu, autora niedawno wydanej książki Pauza strategiczna, Marka Budzisza.
Wydaje mi się, że zagrożenie jest realne, chociaż nie należy tego traktować jako nieuchronność wojny. Dlatego, że ewentualna perspektywa konfliktu czy starcia jest w dużej mierze uzależniona od, powiedziałbym, jakości polityki odstraszania po stronie państw natowskich. Czyli upraszczając nieco, od tego, co my zrobimy w nadchodzącym czasie, będzie zależało to, czy ten scenariusz agresji będzie scenariuszem bardziej czy mniej realnym. Ale zacznijmy od jakby rosyjskich intencji. Otóż warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, na poziomie politycznym Rosja nie tylko podtrzymuje swoje cele określone przez Putina w grudniu 2021, wtedy kiedy on sformułował tak zwane propozycje traktatowe wobec Stanów Zjednoczonych i państw członkowskich NATO, ale niedawno w wywiadzie dla Izwiestii wiceminister Jabłkow jeszcze zaostrzył te oczekiwania, choć nie formułował dokładnego kształtu tego, o co Rosja będzie w najbliższym czasie, w najbliższych latach zabiegać. On powiedział, że tamte ówczesne propozycje rosyjskie są już dzisiaj nieaktualne ze względu na to, że sytuacja się zmieniła. Rosjanie dzisiaj uważają, że są w stanie faktycznej wojny z Paktem Północnoatlantyckim, a w związku z tym rozpoczęli całą sekwencję przygotowań, które mają w efekcie zwiększyć rosyjskie możliwości. Mam na myśli przede wszystkim decyzję o rozbudowie stanu kadrowego sił zbrojnych. Putin podpisał niedawno kolejny dekret w tej sprawie. Docelowo, jak w grudniu ubiegłego roku mówiono na rozszerzonym kolegium rosyjskiego Ministerstwa Obrony, ten stan kadrowy rosyjskiej armii ma wynosić 1,5 miliona osób, żołnierzy i oficerów, nie licząc pracowników cywilnych. Więc w tym sensie intencje Rosji są dość jasne, mianowicie one sprowadzają się do rozbudowy sił zbrojnych. Trzeba pamiętać, że Rosja weszła do wojny na Ukrainie ze stanem kadrowym swojej armii na poziomie około oficjalnie 900 tysięcy żołnierzy i oficerów. Niektórzy analitycy uważają, że to był stan zawyżony. Realne rosyjskie możliwości były mniejsze. Więc w tym sensie to mamy dość czytelną politykę zmierzającą do zwiększenia stanu etatowego rosyjskich sił zbrojnych. Temu towarzyszy polityka w zakresie zmiany całego systemu mobilizacyjnego i systemu powoływania do służby wojskowej mężczyzn w Rosji. Rozszerzono wiek poborowych do 30 roku życia, co oznacza zwiększenie tak zwanej bazy poborowej o ponad 3 miliony osób. I temu towarzyszy również przestrajanie rosyjskiej gospodarki na potrzeby produkcji wojennej w różnych segmentach, od tego segmentu najbardziej, nazwijmy to, zniszczonego w wyniku wojny na Ukrainie, czyli w zakresie produkcji czołgów i wozów pancernych po te bardziej nowoczesne systemy rakietowe czy drony bojowe oraz środki walki radioelektronicznej. Tutaj intencje rosyjskie są czytelne. Rosja chce posiadać większą armię, chce posiadać lepszą armię, bo Rosjanie też się uczą. To nie jest tak, że w wyniku wojny na Ukrainie taktykę walki zmienia tylko strona ukraińska. Również tu następują też zmiany po stronie rosyjskiej. I Rosja przestraja też swoją bazę przemysłową po to, żeby być w stanie tę armię wyposażyć i utrzymać. Rosja w związku z tym, ja tak oceniam też sytuację, nie zamierza, dającej się przewidzieć przyszłości, rezygnować ze swojej, powiedziałbym, agresywnego wymiaru swojej polityki, czyli próby narzucenia przy użyciu siły albo groźby użycia siły albo działań poniżej progu wojny kinetycznej, no takich akcji, jak ostatnio obserwowaliśmy choćby na granicy z Finlandią. Rosja będzie dążyła do testowania spoistości systemu sojuszniczego, jakim jest NATO, sprawdzania, czy zobowiązania w zakresie kolektywnego bezpieczeństwa będą przestrzegane, czy być może uda się stworzyć jakąś konstrukcję zróżnicowanych obszarów bezpieczeństwa, takich, które byłyby mniej przez NATO chronione, na przykład na wschodniej flance, i takie, które byłyby bardziej przez NATO chronione. To jest w moim odczuciu długofalowy cel polityczny Rosji i ona będzie używała do tego różnych narzędzi. To nie implikuje konieczności, znaczy nie implikuje scenariusza wojennego, chociaż trzeba się z nim liczyć. Natomiast to powoduje, iż od jakości polityki odstraszania, a elementem tej polityki jest budowanie potencjału wojskowego po stronie państw NATO, będzie zależało to, czy Rosja będzie w stanie bardziej agresywnie działać w najbliższym czasie, czy mniej agresywnie. I teraz kwestia tego czasu, o którym pan powiedział. Mamy do czynienia z różnymi kalkulacjami. One, ten czas, o którym mówią eksperci i politycy, on zależy od tego, na jakiego rodzaju czynniki zwracamy uwagę. Znaczy, jeżeli mówimy o generalnym parytecie sił między NATO a Federacją Rosyjską, to rzeczywiście wydaje się, że Rosja będzie potrzebowała kilku lat, żeby odbudować swój potencjał, nawet nie do czasów sprzed wojny, tylko jakby powiększyć do odpowiedniego poziomu. Wydaje mi się, że to będzie taki okres między 5 a 8 laty. Natomiast jeżeli mówimy o pewnych przewagach odcinkowych, czyli na przykład próbie budowania zagrożenia na granicy między Finlandią a Federacją Rosyjską, czy na granicy między Łotwą a państwem związkowym Rosji i Białorusi, to taka odcinkowa przewaga sił i środków może po stronie rosyjskiej zostać zbudowana znacznie wcześniej, bo tu nie chodzi o rozpoczęcie wojny albo o koncentrację sił po to, żeby zaatakować, tylko chodzi o wywieranie presji politycznej przy użyciu groźby użycia siły. W związku z tym tu mamy do czynienia z kilkoma możliwościami i od tego, jak my będziemy działać, będą zależały rosyjskie zdolności, czy rosyjska skuteczność tej polityki.
Ma pan takie poczucie, że jeżeli chodzi o przywódców NATO, jeżeli chodzi o przywódców Polski, Francji, Niemiec, niebawem wybory w Stanach Zjednoczonych, jest świadomość takiego scenariusza i takich zamiarów rosyjskich i też przygotowanie, aby na ten scenariusz odpowiedzieć? Czy też jest taka myśl, że być może to skończy się na jakimś kompromisie na Ukrainie?
W moim odczuciu, jeśli chodzi o państwa Europy Środkowej oraz państwa skandynawskie, to taka świadomość istnieje. Ta skala przygotowań na rzecz zwiększenia zdolności wojskowych, ale też i pewnej spoistości politycznej państw tego regionu jest na tle całego Paktu Północnoatlantyckiego imponująca. To dość wyraźnie widać. Problemem jest oczywiście, problemy tu są dwa. Po pierwsze, musimy mieć świadomość, z jakiego rodzaju skalą zapóźnień czy rozbrojenia mieliśmy do tej pory do czynienia. To są zdolności, których nie odbudowuje się szybko, niestety. Na to potrzebne są lata i w związku z tym pojawia się pytanie, czy po prostu zdąży się odbudować ten potencjał. To jest, powiedziałbym, pierwsza kwestia. Druga kwestia dotyczy jakby zdolności państw regionu do szybkiego odbudowy swojego potencjału wojskowego. I tu są też dwa obszary. No pierwszy to jest związany z faktem zdolności ekonomicznych. To poza państwami skandynawskimi, Polska, czy już nie mówiąc o Ukrainie, jesteśmy państwami, które mają relatywnie ograniczone możliwości w zakresie skokowego zwiększenia i utrzymania na odpowiednim poziomie wydatków na zbrojenia. Stąd ta presja na bogatsze państwa Zachodu, takie jak Niemcy. Niemcy są 7-krotnie bogatsze od Polski, po to, żeby to Niemcy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa asygnowali więcej środków. Więc w tym sensie moim zdaniem na wschodniej flance NATO, czy to w Rumunii, czy w Polsce, czy w Finlandii, tego rodzaju świadomość istnieje. Niektóre działania są spóźnione. Natomiast jeśli chodzi o generalnie Pakt Północnoatlantycki, no to musimy mieć świadomość faktu, iż państwa położone dalej w Europie, dalej na zachód od wschodniej flanki, mają inną ocenę czynników ryzyka i inną ocenę sytuacji bezpieczeństwa, a w związku z tym ich skłonność do znaczącego zwiększania swoich budżetów wojskowych i to jeszcze pozyskiwania takich zdolności, które mogą być przydatne w ewentualnej polityce odstraszania Rosji, jest ograniczona. Tutaj Niemcy są tego dobitnym przykładem. Musimy pamiętać, że Niemcy, mając mniejszą gospodarkę niż teraz, będąc państwem biedniejszym, w czasie zimnej wojny utrzymywały siły zbrojne 7-krotnie większe niż obecnie. To jest zasadniczy problem, dlatego że może się okazać, iż tempo tych działań, z jednej strony tempo działań rosyjskich, a z drugiej strony tempo działań po stronie państw NATO, doprowadzi do powstania pewnej nierównowagi strategicznej, co umożliwi Rosji realizację polityki z pozycji siły. Nie musi to oznaczać wojny, natomiast może oznaczać wymuszenie pewnych ustępstw, na które państwa Europy Środkowej mogą nie chcieć się zgodzić, a to jest już bezpośrednie zagrożenie dla przyszłości Paktu Północnoatlantyckiego. Jeżeli Pakt Północnoatlantycki nie daje poczucia bezpieczeństwa i tych ironclad, jak mówią Amerykanie, gwarancji, no to siłą rzeczy uruchomiony może zostać mechanizm z jednej strony dostosowania do nowych realiów, czyli jakiejś próby budowania relacji z Moskwą, co już de facto robią Węgry chociażby, ale z drugiej strony może też skłaniać rządy niektórych państw do szukania innych gwarancji bezpieczeństwa czy innych możliwości, co też jest potencjalnie bardzo groźne.
A jakie jest państwa zdanie? Tymczasem to tyle na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.